Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Potrzebę troski o ochronę sakralnej specyfiki Placu Świętego Piotra przypomniał Franciszek, spotykając się z włoskimi policjantami.
Kościoły wzywają do modlitwy o powodzenie pokojowej konferencji w sprawie Syrii Genewa 2.
Nowa konstytucja Egiptu uchwalona w niedawnym referendum jest znaczącym postępem, uważają tamtejsi chrześcijanie.
Witamy 20 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież przyjął pracowników włoskiej policji, którzy czuwają nad bezpieczeństwem na Placu Świętego Piotra i terenach bezpośrednio graniczących z Państwem Watykańskim. Audiencja ta odbywa się zawsze na początku nowego roku.
To tradycyjne spotkanie, dla mnie pierwsze, daje mi okazję, by wyrazić wdzięczność za Waszą służbę, zwłaszcza pełnioną na Placu Świętego Piotra, z zimnem, gorącem, deszczem, wiatrem, zawsze. To bardzo się liczy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że trzeba zawsze zabiegać o ochronę specyfiki tego szczególnego miejsca, zachowując jego charakter jako przestrzeni świętej i uniwersalnej. A do tego konieczny jest dyskretny, ale uważny nadzór. Istotnie, na Placu Świętego Piotra ludzie są pogodni, poruszają się spokojnie, cieszą się poczuciem pokoju. A to również dzięki Wam, którzy czuwacie nad porządkiem publicznym. Myślę też o Waszym wysiłku w czasie większego napływu wiernych, przybywających z całego świata, by spotkać się z papieżem, modlić się przy grobach świętego Piotra i jego następców, zwłaszcza Jana 23 i Jana Pawła II.
Franciszek wyraził włoskim policjantom szczególną wdzięczność za sprawne działanie w okresie związanym z konklawę po rezygnacji Benedykta XVI. Życzył, by służba pełniona przy Watykanie była dla nich okazją do wzrastania w wierze.
Chrześcijańska wolność polega na posłuszeństwie Słowu Bożemu, które niesie ze sobą niespodzianki, a na nie musimy być otwarci. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii wyszedł od słynnej frazy z listu do Hebrajczyków: żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Ewangelia jest nowością, objawienie jest nowością. Nasz Bóg jest Bogiem czyniącym stale rzeczy nowe i chce, byśmy byli ulegli Jego nowości. W Ewangelii Jezus mówi na ten temat bardzo jasno: młode wino w nowych bukłakach. Wino przynosi Bóg, ale musi to zostać przyjęte z otwartością, na nowość. To nazywa się uległością. Możemy zapytać się, czy jestem posłuszny Słowu Bożemu, czy też czynię ciągle to, co sam uważam za Słowo Boże. A może destyluję Słowo Boże tak, że na koniec wychodzi co innego niż to, co pragnął Bóg.
Gdy tak się dzieje, zaznaczył Franciszek, staję się jak łata z surowego sukna przyszyta do starej szaty, a wtedy rozdarcie robi się jeszcze gorsze. Tymczasem chodzi o ascezę polegającą na dostosowaniu się do Słowa Bożego, by móc je przyjąć.
Gdy mam zamiar skorzystać z prądu, a moje urządzenie elektryczne nie pasuje do gniazdka, szukam przejściówki. Musimy zawsze starać się dostosowywać. Przystosowywać do tej nowości Słowa Bożego, być otwartymi na nowość. Saul, wybraniec i pomazaniec Boży, zapomniał, że Bóg jest niespodzianką i nowością. Zapomniał i zamknął się w swoim myśleniu, w swoich schematach, rozumując po ludzku.
W ten sposób Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszego czytania liturgicznego z pierwszej księgi Samuela, gdzie król izraelski Saul chwali się składaniem Bogu ofiar z obłożonego klątwą zdobycznego bydła. W odpowiedzi słyszy od proroka Samuela słowa potępienia, gdyż nie usłuchał nakazu Pana, lecz przywłaszczył sobie jego słowo. Jest to, jak stwierdził papież, grzech samoubóstwienia, który jest niczym innym jak rodzajem bałwochwalstwa. To przywodzi na myśl sprawę chrześcijańskiej wolności.
Chrześcijańska wolność i posłuszeństwo oznaczają uległość wobec Słowa Bożego. Jest to odwaga stawania się nowymi bukłakami na to młode wino, które stale przychodzi. To odwaga nieustannego rozeznawania. Rozeznawania, powiadam, nie relatywizowania. Trzeba stale rozeznawać, co czyni Duch w moim sercu, czego pragnie Duch w moim sercu, dokąd mnie prowadzi Duch w moim sercu. i być posłusznym. Rozeznawać i być posłusznym. Prośmy dzisiaj o łaskę uległości Słowu Bożemu, temu Słowu, które jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Spotkanie z bezdomnymi i uchodźcami znalazło się w centrum wizyty papieża Franciszka w kolejnej rzymskiej parafii. Ojciec Święty spędził w niej niedzielne popołudnie. W ciągu ponad czterogodzinnej wizyty między innymi wyspowiadał 5 osób. Uchodźcę, bezdomnego, siostrę zakonną i 2 młodych, wylosowanych z grona licznych chętnych, którzy zgłosili się do papieskiego konfesjonału. Poznając realia pracy duszpasterskiej prowadzonej przy Salezjańskim Kościele Serca Jezusowego, Franciszek spotkał się też z rodzinami i chorymi. W czasie parafialnej mszy wskazał, że wiara jest kluczem do sukcesu w życiu.
Tyle razy pokładamy ufność w lekarzu. To dobrze, bo lekarz jest po to, by nas wyleczyć. Ufamy drugiemu człowiekowi, braciom i siostrom, że nam pomogą. Dobrze mieć takie ludzkie zaufanie między nami. Ale nie zapominajmy o ufności wobec Pana. Ona jest kluczem do sukcesu w życiu. Musimy Mu zaufać. On nigdy nie zawodzi.
Spotykając się z grupą ponad 100 uchodźców i bezdomnych, którzy na co dzień korzystają z pomocy Salezjanów, Franciszek wskazał na znaczenie przyjaźni. Samemu bardzo trudno iść przez życie. Łatwiej jest, gdy wspiera nas życzliwe ramię przyjaciela, wskazał papież. Wysłuchał też kilku historii ucieczki przed wojną i prześladowaniami. Ostatnim akordem wizyty było 40-minutowe spotkanie z młodzieżą, podczas którego Franciszek odpowiadał spontanicznie na pytania.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Do modlitwy o sukces rozpoczynającej się 22 stycznia konferencji pokojowej Genewa II na temat aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie wezwał patriarcha Melchicki. Jak podkreślił Grzegorz III, który jest równocześnie przewodniczącym hierarchów katolickich w Syrii, modlitwę tę powinni podjąć wszyscy Syryjczycy, niezależnie od sytuacji i miejsca, w którym się aktualnie znajdują. Na skutek trwającej w tym kraju wojny domowej blisko 9 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów. Ponad 2 miliony uchodźców przekroczyło granice kraju.
Grzegorz III zwrócił także uwagę na wciąż powiększający się kryzys humanitarny w regionie. Tegoroczna zima jest jedną z najcięższych dla Syryjczyków. Stąd też tak ważne wydają się genewskie rozmowy. Hierarcha ma nadzieję, że zasiądą do nich zarówno przedstawiciele reżimu prezydenta Asada, jak i opozycja, co mogłoby być szansą na powołanie nowego rządu tymczasowego i zakończenie tragicznej wojny domowej. Melchicki patriarcha podkreśla konieczność współdziałania i wypracowania spójnego stanowiska wspólnoty międzynarodowej. Chodzi przede wszystkim o to, by zaprzestać dostarczania broni różnym grupom zbrojnym walczącym w Syrii.
W związku z planowaną konferencją na temat Bliskiego Wschodu specjalne oświadczenie wydała również Światowa Rada Kościołów. Wezwała między innymi do natychmiastowego przerwania konfrontacji militarnej w Syrii, zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej tym, którzy jej potrzebują, zwłaszcza uchodźcom, a także rozpoczęcia procesu pozwalającego na utrzymanie trwałego pokoju i odbudowy tego kraju ze zniszczeń wojennych.
Nowa konstytucja jest bez wątpienia znacznie lepsza od tej, którą narzuciło wcześniej Bractwo Muzułmańskie. Takiej opinii jest biskup Kirillos William Saman po ogłoszeniu w Egipcie wyników referendum zmieniającym tamtejszą ustawę zasadniczą. Koptyjski hierarcha usilnie wzywa wyznawców Chrystusa, by ją zaakceptowali. Jeśli konstytucja będzie potraktowana rzeczywiście serio, to sytuacja chrześcijan w Egipcie znacznie się poprawi, powiedział duchowny.
Nowy akt prawny, dodał katolicki hierarcha, zagwarantuje wyznawcom chrześcijaństwa i judaizmu autonomię w kwestii ich statusu cywilnego i sprawach wewnętrznych wspólnot. Zakłada bowiem, że będą oni mieli te same prawa do budowania miejsc kultu, co muzułmanie. Mam nadzieję, że chrześcijanie uzyskają w końcu swobodę budowania i remontowania kościołów, stwierdził koptyjski biskup. Do tej pory bowiem tego typu działalność była regulowana przez egipskie prawo bardzo restrykcyjnie. Nie.
Frekwencja w dwudniowym referendum wyniosła 37%. Spośród tych, którzy przyszli do urn, aż 90% opowiedziało się za przyjęciem projektu nowej konstytucji. Bractwo Muzułmańskie głosowanie zbojkotowało.
Po kilkuletnich pracach renowacyjnych do historycznego Pałacu Arcybiskupów Łacińskich we Lwowie wróciła kuria metropolitalna. Za czasów sowieckich budynku używał Państwowy Instytut Jakości i Miar Systema. Dzięki staraniom kardynała Mariana Jaworskiego sfinalizowano sprawę zwrotu gmachu. Władze ukraińskie oficjalnie zwróciły własność Kościołowi Łacińskiemu w 2004 roku.
Zabytkowy pałac i kościół były w opłakanym stanie. Dzięki ofiarodawcom, głównie z Polski, rezydencja arcybiskupia jest już prawie całkowicie odnowiona i przystosowana do dzisiejszych wymogów, podkreśla metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. O działalności urzędów w nowej siedzibie mówi kanclerz kurii ksiądz Władysław Grymski.
Na dzień dzisiejszy już w pełni funkcjonuje kancelaria, funkcjonuje archiwum, sąd metropolitalny, trybunał. Również już funkcjonuje Wydział Duszpasterstwa Ogólnego, Wydział Środków Masowego Przekazu. W przyszłości mamy nadzieję, że już zacznie funkcjonować Muzeum Archidiecezjalne, gdzie będą przedstawione dzieła sztuki. Również zostało tutaj w pomieszczeniu Kurii Metropolitalnej zorganizowana aula dla obrad, sala konferencyjna, która pozwoli duchowieństwu zebrać się wspólnie na obradach. Mimo że jeszcze nie wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone, jeszcze potrzebujemy trochę czasu. Na dzień dzisiejszy kuria funkcjonuje również w budynku kurii metropolitalnej. W przyszłości będą funkcjonować i inne wydziały, inne referaty, komisje, które w swój sposób będą przyczyniać się do tego, aby Kościół mógł jeszcze bardziej służyć i wypełniać tę misję powierzoną Jemu przez Chrystusa.
Biciem dzwonów rozpoczęły się w Toledo obchody 400-lecia śmierci El Greca. Wybitny malarz pochodzący z Grecji przez połowę życia do samego jego końca związany był z tym miastem, w którym powstały jego najznakomitsze obrazy.
Domenikos Teotokopoulos, znany jako El Greco, urodził się w 1541 roku na Krecie. Po pobycie w Wenecji i Rzymie, ostatecznie około 1577 roku osiadł w Toledo. Tutaj powstały jego najwybitniejsze dzieła, które będzie można zobaczyć na wystawie Grek z Toleda. Z malarzem jest ściśle związana miejscowa katedra. We wspaniałej zakrystii, która została specjalnie odnowiona z okazji rocznicy, znajdują się jego charakterystyczne portrety 12 apostołów oraz słynne Lex Spolio, czyli obnażenie z szat Jezusa. Na malarstwo El Greca duży wpływ miała kontrreformacja oraz wizje hiszpańskich mistyków. Jego obrazy cechuje żywa kolorystyka oraz ekspresja form. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Choć w indonezyjskiej prowincji Aceh stale przybywa chrześcijan, mają oni coraz większe problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowych miejsc kultu. W prowincji tej obowiązuje po części islamskie prawo szariatu, a jej gubernator otwarcie deklaruje, że islamizacja społeczeństwa jest głównym celem jego rządów. W Indonezji, aby otworzyć nowe miejsce kultu, trzeba zebrać podpisy 90 członków własnej wspólnoty oraz 60 okolicznych mieszkańców innego wyznania. W prowincji Aceh wymagania są wyższe, w praktyce nieosiągalne dla wspólnot chrześcijańskich. Zgoda 150 wiernych i 120 niechrześcijan, w praktyce muzułmanów. Prawo to skutecznie blokuje budowę nowych kościołów. Co więcej, w ciągu ostatnich 2 lat władze zamknęły kilkanaście chrześcijańskich miejsc kultu. W konsekwencji pozostały już tylko 3, jedno katolickie i 2 protestanckie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.